Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Benedykt XVI ceni trud tych, którzy pielgrzymują razem z chorymi do sanktuariów maryjnych.
W Watykanie powołano komisję śledczą w sprawie wycieku poufnych dokumentów.
Chrześcijaństwo nie zwalnia od troski o rzeczywistość doczesną, przypomniał papież uczestnikom zjazdu gnieźnieńskiego.
17 marca witają Państwa Krzysztof Bronk
i Beata Zajączkowska.
Dodawanie coraz bardziej wyraziście chrześcijańskiego świadectwa w jedności z biskupami i z całym Kościołem zachęca papież członków włoskiego dzieła przewozu chorych do Lourdes Oftal. Obchodzi ono 80-lecie powstania, a równocześnie 100-lecie pierwszej pielgrzymki, jaką jego założyciel, ksiądz Alessandro Rastelli, odbył do tego francuskiego sanktuarium. W przesłaniu do stowarzyszenia Benedykt XVI przypomina jego owocne apostolstwo, liczne inicjatywy podejmowane dla szerzenia kultu niepokalanej, opiekę nad chorymi pielgrzymami oraz formację duchową tych, którzy się o nich troszczą.
Dzieło przewozu chorych do Lourdes zrzesza wolontariuszy opiekujących się chorymi, lekarzy i personel pielęgniarski oraz księży, asystentów duchownych. Powstało w 1932 roku w północnych Włoszech, obecnie działa w wielu włoskich diecezjach. Organizuje pielgrzymki dla chorych już nie tylko do Lourdes, ale także do kilku innych europejskich sanktuariów maryjnych oraz do Ziemi Świętej. Natomiast dzisiaj pielgrzymi z tego stowarzyszenia przybyli do Rzymu, by obchodzić swe 80-lecie przy grobach apostołów. Mszę w Bazylice Świętego Piotra odprawił dla nich kardynał Tarcisio Bertone, który odczytał im papieskie przesłanie. Obecny sekretarz stanu poznał Oftal już na początku lat 90. zeszłego wieku, kiedy był arcybiskupem Vercelli. Tamtejsza diecezja jest kolebką dzieła przewozu chorych do Lourdes.
Na dzisiejszą działalność papieską złożyły się audiencje prywatne. Ojciec Święty przyjął m.in. kardynała Angelo Bagnasco, przewodniczący włoskiego episkopatu, który jest arcybiskupem Genui. Wczoraj wieczorem wziął udział w ekumenicznym czuwaniu modlitewnym w tamtejszej katedrze. Zorganizowano je dla upamiętnienia wszystkich niewinnych ofiar mafii.
Podczas nabożeństwa kardynał Bagnasco podkreślił, że do zwalczania mafii konieczne jest wychowywanie dzieci i młodzieży do prawdy, dobra, sprawiedliwości i praworządności. Jego potrzeby odczuwa się nie tylko w odniesieniu do walki z różnymi organizacjami mafijnymi, działającymi tak we Włoszech, jak i w innych krajach, podkreślił purpurat. Również w każdej innej sytuacji niezbędne jest przywrócenie edukacji do prawdy i autentycznych wartości, do niszczenia których dąży pod naciskiem różnorakich interesów współczesna kultura. Przewodniczący episkopatu zauważył, że do walki z mafią nie wystarczą działania sił porządkowych, choć należy im się wdzięczność za oddanie, odwagę i profesjonalność w służbie dobru wspólnemu. Konieczna jest edukacja młodych pokoleń. Wieczorne czuwanie w genueńskiej katedrze otworzyło obchody Dnia Pamięci i Zaangażowania na rzecz ofiar mafii, zorganizowane we Włoszech już po raz 17. Tym razem ich głównym miejscem jest Genua.
Benedykt XVI powołał komisję, która zajmie się wyciekami poufnych dokumentów z Watykanu. Śledztwo w tej sprawie zostanie przeprowadzone we wszystkich instytucjach Stolicy Apostolskiej, ujawnił arcybiskup Angelo Becciu, substytut w sekretariacie stanu, którego dokumenty przedostawały się w ostatnich miesiącach do mediów. Benedykt XVI jest zasmucony wyciekiem poufnej dokumentacji. Jego codzienny optymizm i determinacja jest jednak zachętą dla nas wszystkich, powiedział arcybiskup Becciu. Watykański hierarcha bardzo surowo wypowiada się o winnych wycieku, oskarża ich o podłość i brak lojalności. Tym bowiem jest upublicznienie dokumentów, których poufność zobowiązali się zachować, stwierdza zastępca kardynała Bertone.
Zauważył on, że poważna nieuczciwość nielicznych pracowników położyła się cieniem na całej kurii rzymskiej. W konsekwencji jest dziś ona postrzegana jako miejsce, w którym kwitnie karierowiczostwo i intrygi. Doszło do tego, że księża wstydzą się przyznać, że pracują w Watykanie, opowiada arcybiskup Becciu. Choć jak zastrzega, w kurii rzymskiej pracuje zaledwie od 9 miesięcy, bo wcześniej zajmował się dyplomacją, to w sekretariacie stanu spotkał ludzi kompetentnych i ofiarnych, którzy nie odzwierciedlają stereotypów o watykańskiej biurokracji.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Trudno powiedzieć, kto stoi za atakami na chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Pewne jest tylko to, że stali się oni głównym celem agresji. powiedział kardynał Jean-Louis Thoron w wywiadzie dla arabskiej telewizji Al Jazeera. Rozmowa trwała ponad 20 minut. Szef papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego nie miał łatwego zadania. Odpowiedział na kilkadziesiąt pytań dotyczących trudności w relacjach między chrześcijanami i muzułmanami, począwszy od wykładu Benedykta XVI w Ratyzbonie, aż po sytuację w Ziemi Świętej.
Kardynał Thoran wyraził ubolewanie, że na Bliskim Wschodzie chrześcijan nie bierze się już w ogóle pod uwagę. Świadczą o tym na przykład palestyńsko-izraelskie pertraktacje. Od lat nie porusza się w nich kwestii świętych miejsc chrześcijaństwa, podkreślił przewodniczący papieskiej dykasterii do spraw religii niechrześcijańskich, a zarazem były szef watykańskiej dyplomacji. W jego przekonaniu głównym wyzwaniem we wzajemnych relacjach jest dziś ignorancja. Skutecznie walczyć można z tym jedynie w szkole, podkreślił kardynał Thoran w wywiadzie dla Al Jazeera.
Sądzę, że przyszłość zależy od szkół i uniwersytetów. Trzeba na nich uczyć religioznawstwa, zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie. U nas jest to trudniejsze, bo ludzie na zachodzie są religijnymi analfabetami, nie znają nawet własnej wiary i kultury. U was są inne problemy. Na przykład przeglądałem ostatnio oficjalny podręcznik historii w jednym z krajów Bliskiego Wschodu. Okazało się, że podręcznik ten ani razu nie nazywa nas chrześcijanami, lecz jedynie heretykami. Tak być nie może. Chrześcijanie są chrześcijanami, a nie heretykami. To jest kwestia pewnej uczciwości. Jest to bardzo ważne, bo to w szkołach budowane jest społeczeństwo, kształtuje się umysły. To tam przygotowujemy naszą przyszłość.
Okazji do wizyty Benedykta XVI jest wiele, jednak podstawową okolicznością jest papieska misja wobec Kościoła powszechnego, by utwierdzać braci w wierze. Przypomniał o tym ksiądz Federico Lombardi w cotygodniowym felietonie radiowym. Watykański rzecznik dodał, że tym razem głównym motywem podróży będzie nadzieja.
Chodzi o nadzieję dla Meksykanów, narodu o niezmiernych zasobach i możliwościach, jednak nękanego obecnie głębokimi problemami, które ciążą nad jego teraźniejszością i przyszłością, poczynając od dramatycznej kwestii przemocy. Chodzi o nadzieję dla Kubańczyków, którzy czują nadchodzącą nową epokę, gdzie prorocze słowa Jana Pawła II o obopólnym otwarciu się Kuby i świata na siebie mogłyby spełnić się w atmosferze rozwoju, wolności i pojednania. Chodzi wreszcie o nadzieję dla całej Ameryki Łacińskiej, gdzie Kościół pragnie kontynuować misję kontynentalną zarządzoną na zgromadzeniu w Aparecidzie, dając inspirujący wkład w dzieje kontynentu. Oby wartości ludzkie i chrześcijańskie zapewniły ludziom integralny rozwój mimo trudności i niebezpieczeństw naszych czasów.
Senat Meksyku zaaprobował zmianę w konstytucji, która rozszerza swobody religijne. Stało się to na kilka dni przed przybyciem Benedykta XVI do tego kraju. Zmodyfikowany artykuł 24 ustawy zasadniczej mówi o wolności przekonań etycznych, sumienia i wyznania oraz o możliwości swobodnego udziału w publicznych nabożeństwach, o ile nie stanowią one przestępstwa. A przestępstwem w rozumieniu meksykańskiej konstytucji jest uprawianie pod pozorem kultu polityki, prozelityzmu i propagandy. Poprzednia wersja tego zapisu też mówiła o wolności wyznania, jednak w praktyce ograniczała ją do sfery zupełnie prywatnej.
Sprawa reformy konstytucji wywołała w Meksyku ożywioną dyskusję. Padały oskarżenia m.in. o naruszenie świeckości państwa stojącej u podstaw ustroju. Za proponowanymi zmianami opowiedziała się jednak Państwowa Komisja Konstytucyjno-Legislacyjna, która nie dopatrzyła się w nowym przepisie intencji zmiany zasady świeckości. Wprowadzana obecnie reforma ma zresztą charakter ograniczony. Nie ma mowy na przykład o wprowadzeniu nauczania religii do szkół, nawet gdy mają one charakter wyznaniowy.
Irlandczycy obchodzą uroczyście święto swojego narodowego patrona. Na przypadające dzisiaj wspomnienie liturgiczne świętego Patryka kardynał Sean Brady wystosował do rodaków specjalne przesłanie. Zaznaczył, że jest to okazja do podkreślenia irlandzkiej tożsamości, kultury i dziedzictwa. Hierarcha zwrócił się szczególnie do tych, którzy wyemigrowali z kraju w ostatnim czasie, zwłaszcza w sytuacji, gdy czuli, że nie jest to ich wolny wybór. Sam święty Patryk opuścił rodzinną ziemię, gdy miał 16 lat. Przykład gorącej wiary w Boga, która go umacniała i strzegła, może być źródłem duchowego umocnienia dla wszystkich emigrantów.
Kardynał Brady przywołał w swym przesłaniu pisma świętego Patryka i wyraził nadzieję, że jego słowa mogą dać współczesnemu człowiekowi okazję do pełniejszego poznania, jak szczególną był osobowością. Hierarcha napisał także, że modli się do patrona Irlandii o wsparcie i umocnienie w wierze dla Irlandczyków w szczególnym czasie przygotowań do 50. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, który odbędzie się w Dublinie w czerwcu tego roku.
W Kopenhadze odbyły się uroczystości pogrzebowe biskupa Hansa Ludwiga Martensena. Emerytowany ordynariusz stolicy Danii zmarł we wtorek w wieku 84 lat.
Był biskupem kościoła w Danii w latach 1965-95. Zasłynął z wielkiego znawstwa dzieła i życia Marcina Lutra, ceniony za to przez protestantów, ale także uniwersytety z Chicago, Bonn i Kopenhagi, które nadały mu tytuły doktora honoris causa. Biskup Martensen był wielkim ekumenistą, prowadził ożywiony dialog z Narodowym Kościołem Luterańskim w Danii. Był przy tym biskupem pasterzem, który znał prawie wszystkie owce swojego niewielkiego kościoła. Wierni katoliccy stanowią oficjalnie w Danii około 0,6% populacji, czyli około 40 tysięcy osób. Wielu z nich to emigranci, ale wciąż rośnie liczba rodowitych Duńczyków katolików. Polacy stanowią obecnie jedną z najliczniejszych grup narodowościowych tego kościoła, obok m.in. Wietnamczyków, Filipińczyków i Irakijczyków. Z Danii dla Radia Watykańskiego ojciec Michał Gutkowski, jezuita.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Chrześcijaństwo, choć ukierunkowuje człowieka ku wieczności, nie zwalnia go od troski o rzeczywistość doczesną. Co więcej, zachęca do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, w duchu miłości Boga i bliźniego. Czytamy w przesłaniu, jakie Benedykt XVI skierował do uczestników 9. Zjazdu Gnieźnieńskiego. W pierwszej stolicy Polski drugi dzień trwa spotkanie duchownych i świeckich, poświęcone roli chrześcijan we współczesnej Europie. Wczoraj gościem zjazdu był prezydent Bronisław Komorowski. W swoim wykładzie podkreślił, że to we wspólnotach religijnych tkwi obywatelski potencjał stanowiący tak dla Polski, jak i Europy wielką szansę.
Europejską ideę trzeba dziś na nowo wypełnić obywatelską treścią. Chrześcijanie i wyznawcy innych religii mają tu do odegrania niebagatelną rolę.
Wśród gości zjazdu jest również ksiądz profesor Piotr Mazurkiewicz, sekretarz generalny Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej mówił on o współpracy chrześcijan z instytucjami europejskimi. Podkreślił przy tym, że część problemów, które związane są z polityką europejską, patrząc z naszego katolickiego punktu widzenia, wynika z naszego zaniedbania z przeszłości.
Jak patrzymy na proces integracji europejskiej, który był uruchomiony ze ściśle chrześcijańską inspiracją, w którymś momencie pojawiły się oskarżenia, że to jest próba budowania Europy Watykańskiej, to spowodowało wycofanie się, zwłaszcza polityków katolickich, i ten proces w różnych aspektach potoczył się niedokładnie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Dzisiaj istotne jest, żeby to próbować nadrobić, również z przekonaniem, że to jest nasza Europa, w związku z tym jesteśmy za nią odpowiedzialni i że można coś zrobić.
Zjazd gnieźnieński zakończy się jutro tradycyjnym przesłaniem do Europejczyków.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.